Nazywam się Witold Głowacki i jestem zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika Nasza Historia. Witam Państwa w ostatnim odcinku podcastu z cyklu Dziedzictwo 3 maja. Postawimy w nim sobie fundamentalne pytanie, czy Konstytucja 3 maja mogła w ogóle uratować upadającą Polskę? A może została uchwalona za późno, czy też jak chce część historyków wręcz odrobinę za wcześnie? Moim gościem jest pan Maciej Jasiński, historyk z Królewskiej Fundacji Jana III i Marii Kazimiery Sobieskich. Dzień dobry panu.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Konstytucja 3 maja. Pierwsza w Europie ustawa regulująca ustrój prawny kraju. Posłuchaj cyklu podcastów pod tytułem Dziedzictwo 3 maja. Odcinek 5. Czy Konstytucja 3 maja mogła uratować Polskę?
Zacznę od fundamentalnego pytania. Jak Konstytucja 3 maja realnie reformowała Polskę?
Trzeba powiedzieć, że była to faktycznie gruntowna zmiana regulująca prawnie funkcjonowanie całej Rzeczpospolitej. Bardzo ograniczała wpływy pewnych koterii magnackich, likwidowała najbardziej trudne dla działań politycznych prawa, mianowicie liberum veto, likwidowała wolną elekcję, elementy, gdzie obcy sąsiedzi mogli nam tutaj bardzo silnie wpływać na nasze działania. Konstytucja była wyjątkowa. Możemy się zastanawiać, czy faktycznie dotyczyła wszystkich elementów życia, które powinna poruszyć, czy one były jasno sprecyzowane. Niemniej trzeba zauważyć, że poruszyła sprawy dużej grupy społecznej, a mianowicie mieszczaństwa. Już przed uchwaleniem Konstytucji wyszło prawo o miastach wolnych Rzeczpospolitej, które już inaczej dawało pewne możliwości do rozwoju, do działania nawet na forum politycznym dla mieszczaństwa. Konstytucja, która poruszyła sprawy religijne. Co istotne, pamiętamy, że przecież w sprawie dysydentów Rosja wmieszała się w kwestie wewnętrzne Polski, co doprowadziło w efekcie do pierwszego rozbioru Rzeczpospolitej. Poruszała sprawę chłopstwa. Też bardzo tak problematycznie, no niemniej był to akt prawny najwyższego rzędu, w którym mówiono o tej dużej grupie społecznej. Konstytucja wreszcie uregulowała sprawy instytucji króla i Sejmu, i wyodrębniła w pewien sposób trzeci element władzy, a mianowicie sądownictwo. Wprawdzie w przypadku sądownictwa szczegółowe przepisy prawne miały być dopiero opracowywane po Konstytucji. Niemniej mamy już tutaj jasno rozgraniczone trzy elementy władzy. Władzę ustawodawczą, czyli Sejm i Senat, władzę wykonawczą, czyli król i ministrowie oraz władzę sądowniczą niezależną od tych dwóch pozostałych. Regulowała sprawy wojskowe, jasno mówiła, że wojsko ma być tarczą dla ochrony Rzeczpospolitej. Nie tak jak wcześniej głosili opozycjoniści ze środowiska hetmańskiego, że wojsko miało wzmocnić pozycję króla i przez to król miał wprowadzić zamach na wolność szlachecką. Nie, konstytucja dawała duże zmiany i dawała duże nadzieje na zmiany i poprawę sytuacji Rzeczpospolitej.
I chyba podobnie oceniali ją zaborcy. Skoro zdecydowali się na interwencję najpierw zbrojną Katarzyna, a następnie polityczną we współpracy z Fryderykiem Wilhelmem, czyli drugi rozbiór.
Tak, zaborcy byli bardzo dokładnie informowani, bo ich placówki tutaj działały świetnie i informacje płynęły szerokim strumieniem właśnie do Berlina czy do Petersburga, ale nie tylko, przecież do Wiednia płynęły informacje o wydarzeniach w Polsce, do Francji, do Anglii. Wtedy nasze dzieło, ustawa rządowa, były bardzo powszechnie i tłumaczone, i czytane na Zachodzie. Tak więc stała się rzecz bardzo ważka i bardzo głośna. I w tym momencie nasi sąsiedzi zorientowali się, że bardzo się zmieniła wewnętrzna sytuacja. I jest pewna szansa dla tych Polaków, którzy dokonują zmian, że wzmocnią kraj, a to wzmocnienie było dla nich niekorzystne. Jakkolwiek możemy się jeszcze zastanawiać nad intencjami Rosji i intencjami Prus. Tak jak mówiliśmy o wyprawie do Petersburga przedstawicieli Stronnictwa Hetmańskiego z prośbą o interwencję carycy, jasno było to widoczne. To Rosja była tym krajem, który miał najwięcej do powiedzenia na terenie Rzeczpospolitej. Ale Prusy nie chciały być gorsze. Prusy może nie tyle dążyły do przejęcia hegemonii na wpływy w Rzeczpospolitej. Im chodziło bardziej o kwestie terytorialne. Dla nich Gdańsk, dla nich Toruń, dla nich te ziemie, które łączyły ich z tą częścią pruską na wschodzie, z Prusami zachodnimi, to była rzecz bardzo istotna. I oni tutaj rozgrywali sytuację taką, żeby doprowadzić mimo wszystko do interwencji zbrojnej i dokonania kolejnego podziału ziem Rzeczpospolitej. Jakkolwiek możemy się zastanawiać, czy carycy byłoby na rękę tracić, no bo jednak jak miała generalnie wpływy nad całością Rzeczpospolitej, to jeżeli część ziem zostałaby zabrana chociażby przez Prusy, to tam już jej wpływy by nie sięgnęły.
Tak, ten dylemat zresztą jakby towarzyszył tym rozbiorom od pierwszego rozbioru, bo już pierwszy rozbiór był podobnie postrzegany przez te kręgi rządzące w Rosji i przez samą Katarzynę. To znaczy to było ustępstwo względem Prus i Austrii w drugiej kolejności z punktu widzenia Rosji. Ale w tym konkretnym wypadku, ile czasu potrzebowałaby Rzeczpospolita, żeby w miarę skutecznie prowadzić w życie te reformy i rzeczywiście się wzmocnić? To znaczy wzmocnić się jako realny byt państwowy, a nie tylko wzmocnić się za pomocą aktu prawnego, no, który jeszcze nie miał przełożenia na realia.
No, to też zależy od bardzo wielu czynników. No, na ile byłyby ograniczone działania sił zewnętrznych i na ile chociażby Rzeczpospolita była krajem rolniczym. Ona wprawdzie w myśl konstytucji, która dawała duże uprawnienia dla miasta i dawała szansę na rozwój przemysłu, zmieniała trochę swoją strukturę. No niemniej, na ile to byłoby wszystko korzystne, żeby można było zapełniać skarbiec i budować silną armię. Niemniej, w mojej ocenie, to jakieś 10 lat, myślę, że to byłby to chyba minimalny okres na wzmocnienie chociażby skarbowości i powiększenie, takie realne powiększenie armii. Z drugiej strony pytanie, czy też powiększenie armii nawet do 100 tysięcy w momencie, kiedy sąsiednie państwa miały, Rosja około 250 tysięcy, Austria około 290 tysięcy, Prusy około 180 tysięcy. Czy ta 100-tysięczna armia też byłaby w stanie przeciwstawić się? Niemniej byłaby to już jakaś siła, z którą należy się liczyć. A co jeszcze byłoby istotne? Jeżeli by się w tym okresie tych przemian udało zaobserwować, że są to przemiany korzystne, że następuje rozwój, to by to bardzo dopingowało społeczeństwo do dalszego rozwoju, do dalszych przemian i do zachowania tej tendencji właśnie idącej w duchu Konstytucji 3 maja.
No tak, ale w 1791 roku chyba nie było wielu takich objawów w polityce zagranicznej, które pozwalałyby wierzyć polskim reformatorom, że nie nastąpi interwencja w pierwszej kolejności Rosji ani Prus. To znaczy, nie bardzo było jakby widać, że jest jakaś szansa na te 10 lat, prawda?
Musimy też spojrzeć troszkę oczami właśnie tych reformatorów. Oni się znaleźli w danej sytuacji i oni patrzyli w kierunku takim, że należy dokonać zmian. I w tym momencie próbowali wychwytywać wszelkie elementy korzystne. Nie patrzono na to, co nam może grozić, że dokonamy zmiany i na przykład Rosji się to nie spodoba i zaraz tutaj przyjdą rosyjscy żołnierze, bo w tym momencie czy jest sens dokonywać tych zmian? Nie. My chcemy je dokonać po to, żeby ratować Rzeczpospolitą, żeby ją podźwignąć. I wyłapywano wszelkie elementy. A to rozbieżności między dworami w Petersburgu i w Berlinie, a to chociażby sytuacja Rosja-Turcja, a to wycofanie się wojsk rosyjskich z terenów Rzeczpospolitej. To wszystko dawało podstawy do tego, żeby myśleli optymistycznie. I oni, tworząc takie dzieło, mając, jak zobaczyli, tak ogromne poparcie społeczne dla tych przemian, nie... Zresztą ja ich doskonale rozumiem. Oni nie mogli nawet, nie mogli myśleć negatywnie, nie mogli myśleć zachowawczo, że nastąpi zaraz szybka interwencja. Należało chwycić ten moment i działać jak najszybciej, jak najsprawniej. Stąd między innymi uchwalenie konstytucji było tak szybkie, nazywane przez niektórych zamachem stanu, bo trzeba było działać szybko, radykalnie i z nadzieją na to, że osiągniemy sukces.
Udało się raz zorganizować obchody rocznicy wprowadzenia Konstytucji 3 maja, ale już chwilę później, bo ona przetrwała 14 miesięcy, pewnej wolty dokonał król Stanisław August Poniatowski. I do dziś chyba trwa dyskusja historyków na temat tego, czy on troszeczkę nieprzedwcześnie po pierwsze uznał, że wojna w obronie Konstytucji 3 maja jest przegrana i czy troszeczkę też nie popełnił jakby takiego zasadniczego, fundamentalnego, ostatecznego błędu, przystępując do Konfederacji Targowickiej.
No właśnie, my wkraczamy w sferę gdybań, ale w sferę piękną, dlatego że to daje taką możliwość spojrzenia z różnych stron na daną sytuację. Nam jest teraz dużo łatwiej, bo my patrzymy z perspektywy czasu, jak to się dalej potoczyło. Natomiast Stanisław August, który był niewątpliwie politykiem, Stanisław August nie był królem wodzem. To nie był typ Sobieskiego, który by na czele nawet nielicznej armii, ale stawiał czoło wojsku. Stanisław August działał na polu politycznym i on widział ewentualnie szansę zachowania jakiejś państwowości i znowu tej ciężkiej takiej pracy drobnymi kroczkami, żeby cokolwiek zachować i cokolwiek dobrego dla Rzeczpospolitej zrobić. Tak jak mieliśmy przy Sejmie pierwszym rozbiorowym, kiedy udało się przy okazji stworzyć Komisję Edukacji Narodowej, tak tutaj, no możemy sobie gdybać. Z jednej strony król przyjeżdża do wojska, które walczy w obronie konstytucji. Pojawia się wśród żołnierzy, wzbudza entuzjazm, ale wojsko jest mimo wszystko za słabe. I ponoszą klęskę. Wtedy przegranemu dyktuje się każde warunki. Nie chcę usprawiedliwiać Stanisława Augusta za przystąpienie do Targowicy. Chociaż ten fakt był bardzo gruntownie przez króla dyskutowany z najbliższym otoczeniem, między innymi nawet Hugo Kołłątaj, który był tak radykalnie nastawiony i jednym z czołowych twórców konstytucji.
I poprzedziło tę decyzję głosowanie Straży Praw Konstytucyjnej, tak. I to jeszcze Straży Praw w rozszerzonym składzie.
Czy król ma przystąpić? Król, ustalono, że król ma przystąpić. Król był politykiem. Król próbował w ten sposób zachować resztki państwowości polskiej. Może z tych resztek coś jeszcze się uda wskrzesić, powstać z czasem. Mamy pracę u podstaw, mamy tą edukację, która już zaowocowała przecież konstytucją chociażby, ale mamy chociaż zrębek tej państwowości polskiej. Bardzo ograniczony, uzależniony całkowicie, ale jest. Natomiast walka militarna, która byłaby pewnie pięknym elementem, ale bardzo smutnym, bo szans na zwycięstwo nie byłoby żadnych, przekreśliłaby całkowicie i mielibyśmy zamiast trzech, dwa rozbiory.
I to jest również bardzo możliwe. A gdybyśmy rozważyli jeszcze ostatnią możliwość, bo też historia lubi być bardzo złośliwie ironiczna. De facto rok po trzecim rozbiorze polskim, tutaj oczywiście musimy dopisać jeszcze do opowiedzianej już przez nas historii, powstanie kościuszkowskie, jego klęskę i trzeci rozbiór, ale dosłownie rok później zmarła caryca Katarzyna II. Władzę w Rosji objął na jakiś czas car Paweł, który nie miał talentu do rządzenia, to po pierwsze, po drugie bardzo chciał przekreślić działania Katarzyny, której po prostu w życiu swoim nienawidził. I czy to nie był taki moment, w którym na chwilę takie okno się teoretyczne zarysowało, jeszcze, zwłaszcza jeżeli uwzględnimy to, co z kolei na zachodzie Europy zaczynało się dziać pod wpływem działań rewolucyjnej Francji i potem już też Napoleona.
No jeszcze trzeba dodać, że car Paweł był święcie przekonany, że Stanisław August Poniatowski jest jego ojcem. Dlatego też jeszcze miał te inne resentymenty w stosunku do króla i do Rzeczypospolitej.
Innymi słowy, czy nie opłacało, znaczy czy Rzeczypospolitej nie opłacałoby się spróbować doczekać do tego mniej więcej momentu i dopiero wtedy próbować reform, jakiś szarpania cuglami i ucieczki do przodu, jaką była konstytucja.
Zapewne do tego by nie dopuściły Prusy, które bardzo parły na zdobycze terytorialne. Przy okazji Austria, która też nie chciała być bierna przy tych rozbiorach, też zagarnęła duży fragment Rzeczpospolitej i tym dwóm sąsiadom byłoby mocno nie na rękę, gdyby pod bardzo silną protekcją i ograniczeniem ze strony Rosji Rzeczpospolita funkcjonowała. Funkcjonowała pod jakąś nazwą, później mamy z historii Królestwo Polskie. Niemniej jakby tutaj nad całością tych terenów trzymała pieczę właśnie Rosja. Te państwa też chciały się obłowić. Wobec tego one by zrobiły wszystko różnymi sposobami. Czy poprzez podburzanie, czy poprzez nawet jakieś sprawy militarne doprowadziłyby do tego, żeby jednak utrzymać podział państwa polskiego, niż, nie powiemy, że suwerenność, ale jakiś byt państwowy stricte pod berłem rosyjskim.
Ale za to pozostało nam na zawsze dziedzictwo Konstytucji 3 maja, pierwszego w Europie aktu prawnego o takim znaczeniu i doniosłości, drugiego po Konstytucji amerykańskiej w skali świata. I z tego możemy być dumni.
Dziedzictwo jest niezwykłe. I tak jak powiedziałem, że Stanisław August jest osobą bardzo kontrowersyjną i ma wielu przeciwników, niemniej warto spojrzeć na to, że wśród świąt państwowych, a mieliśmy przecież tylu wybitnych władców, Jagiełłę, Kazimierza Wielkiego, Batorego Sobieskiego, mieli ogromne osiągnięcia. To tylko dzieło tego wielokroć nielubianego króla Stanisława Augusta przeszło do naszej historii i jest teraz obchodzone jako wielkie święto państwowe. A to dzięki między innymi Stanisławowi Augustowi właśnie mamy teraz to wspomnienie tego wielkiego osiągnięcia. Bo ta słaba Rzeczpospolita potrafiła w tym ograniczeniu jednak pokazać, że potrafi walczyć o swoją niepodległość.
I właśnie minęło od tego 230 lat. Bardzo panu dziękuję za udział w całym cyklu podcastów Dziedzictwo 3 Maja.
W naszych podcastach staraliśmy się określić tło historyczne, w którym powstawała Konstytucja 3 Maja, jak i zastanowić się nad tym, czy była ona w stanie uratować Rzeczpospolitą przed ostatecznym końcem, drugim, trzecim rozbiorem i zniknięciem z mapy.
Żegna się z Państwem Witold Głowacki z miesięcznika Nasza Historia. Zapraszam Państwa do słuchania podcastów zarówno z tego cyklu, jak i z innych cyklów, które dopiero dla Państwa przygotujemy.